cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.
Polscy uczniowie wypadli najsłabiej na tle swoich rówieśników z krajów Grupy Wyszehradzkiej w kolejnej edycji IT Fitness Testu, sprawdzającego praktyczne umiejętności cyfrowe. Test przeprowadzany jest w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Polscy uczniowie brali w nim udział po raz trzeci, a ich tegoroczne wyniki są dużo słabsze niż w poprzednich edycjach. Szczególnie dotyczy to uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli rezultat o 10% słabszy niż poprzednio. W tegorocznej edycji testu wzięło udział blisko 45 tysięcy uczniów z całego kraju. Najlepiej wypadła młodzież z województwa podlaskiego.
W cyfrowym świecie.
Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza organizacje pozarządowe i przedsiębiorców do współpracy przy podnoszeniu kompetencji cyfrowych Polaków. Resort ogłosił nowy program PW eSkills, którego celem jest m.in. uruchomienie szkoleń z obsługi aplikacji mobilnych czy cyberbezpieczeństwa. Resort chce, aby do 2035 roku 85% obywateli w Polsce miało przynajmniej podstawowe kompetencje cyfrowe. Chodzi m.in. o obsługę komputera, aplikacji, oprogramowania, wyszukiwanie informacji w internecie oraz ich umiejętną selekcję.
W cyfrowym świecie.
Ile czasu młodzi ludzie spędzają online? Badanie Nastolatki 3.0 pokazuje, że korzystają z internetu średnio 5 godzin i 36 minut dziennie w dni powszednie, w weekendy to 6 godzin i 16 minut. A te badania NASK realizował 2 lata temu i pokazały, że ten czas znacząco się zwiększył w stosunku do jeszcze poprzedniego badania. Co ciekawe, większość nastolatków deklaruje, że rodzice nie ustalają z nimi żadnych zasad korzystania z internetu, a jednocześnie niemal 60% rodziców twierdzi, że takie zasady ustala.
Jak byłam młodsza, rodzice narzucali mi pewne limity, ja się bardzo buntowałam. Może nie tyle, co byłam wykluczona z grupy, bo nie, ale bałam się, że coś przegapię. Rozmawiali ze mną, no i teraz jestem świadoma tego, co robię.
Ja sobie sama ustawiłam, rodzice mi nie nakładali, ale zawsze była taka rozmowa, że nie powinnam aż tak dużo korzystać i pokazywali, że mogę też spędzać czas inaczej.
Staram się sama kontrolować to, ile korzystam z telefonu.
Korzystam w celach nauki bardzo dużo, ale korzystanie z mediów jednak jest zbyt łatwe. I telefon mam cały czas przy sobie i korzystam praktycznie cały czas.
Nie poradziłabym sobie, gdyby mi zabrano komórkę na tydzień, to miałabym duży problem. I człowiek cały czas sprawdza, czy jest w kieszeni, czy ktoś zadzwonił. I taki dyskomfort, jeśli się nie ma tej komórki, się zapomni.
Czasami w domu nie ma co robić, się pogra w jakąś gierkę fajną.
Jeżeli się zamieszcza nawet zdjęcie, to się patrzy, ile ma się tych lubię, to można ze znajomymi coś ustalać, jakieś wspólne spotkania.
13-16 lat to jest ten wiek, w którym ryzyko tego nadużywania jest zwiększone.
Doktor Szymon Wójcik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
Z racji tego, że jest to trudny okres, gdzie też maleje autorytet rodziców, rośnie znaczenie grupy rówieśniczej, gdzie dziecko też przeżywa różne problemy, kiedy nie jest akceptowane w grupie, kiedy ma problemy w szkole. Może nie radzić sobie z stresem, uciekać w świat, czy to gier, czy pornografii, czy hazardu online.
No tutaj pan mówi o uciekaniu w świat wirtualny, o problemach z tym związanych, ale bardzo często młodzież korzysta nadmiernie z internetu dla przyjemności, bo widzi w tym znakomitą rozrywkę i nie widzi innego sposobu spędzania wolnego czasu.
Tak, oczywiście. Dużym wyzwaniem jest, aby zachęcać mimo wszystko do utrzymywania tych relacji twarzą w twarz. My też zrobiliśmy taką akcję offline challenge, gdzie zachęcamy do odłączenia się celowego na 48 godzin, żeby zobaczyć, co nam daje, a co zabiera ten smartfon. Mamy pewne sukcesy, młodzież podejmuje sama z siebie to wyzwanie, też często po przejściu takiego wyzwania zachęca innych. Także...
Albo chwalą się na Facebooku, że wytrzymali.
Tak, absolutnie. My też
automatycznie po tym, jak minie te 48 godzin.
Przygotowaliśmy też takie plansze, które mówią o tym, że w tej chwili podejmuję to wyzwanie i mnie nie ma na Facebooku, no a później można się pochwalić, że jestem w stanie to kontrolować.
Dzieci przede wszystkim potrzebują uwagi naszej.
Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
Potrzebują być docenione, potrzebują się poczuć ważne. Jeżeli stwarzamy takie okoliczności, grając w różne gry zespołowe, chodząc po lesie czy po górach, to jest atrakcyjne dla dzieci, ale jeżeli one naszej uwagi nie mają, jeżeli nie mają takiego poczucia, że są ważne, doceniane, to bardzo łatwo jest to znaleźć w internecie, tylko że to stwarza zagrożenia, chociażby kontaktów z nieodpowiednimi osobami w sieci. Tak więc na pewno trzeba próbować i to zawczasu, bo jeżeli dziecko jest już uzależnione od internetu, to wtedy są to sytuacje, w których nawet trzeba szukać fachowej pomocy.
W gabinecie coraz częściej obserwujemy rodziców, tych już najmłodszych dzieci.
Agnieszka Nawarenko, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
Którzy mówią o tym, że dziecko, nawet 2-3 trzyletnie intensywnie korzysta, w takim sensie, że też kiedy próbują odebrać tablet, smartfon, pojawia się złość, wściekłość, krzyki, próby histerii, wymuszenia.
Problem uzależnienia już takiego, które wymaga jakiegoś leczenia.
Od 12, 13 roku życia rzeczywiście jest tak, że tych pacjentów mamy bardzo, bardzo dużo.
To już wymaga jakiejś terapii?
Tak, bardzo często, bo to już jest takie używanie internetu na takim poziomie, w którym po pierwsze się traci kontrolę, po drugie ogranicza się inne zainteresowania albo całkowicie pomija się te obowiązki domowe, szkolne, traci się relacje z rówieśnikami, nie rozmawia się z rodziną.
Ten internet, dlaczego on się staje uzależniający?
Psycholog szkolny w drugim liceum ogólnokształcącym w Białymstoku, Anna Czerniakiewicz.
Bo to jest taka bardzo miła, fajna rzecz. To jest rzecz, która szybko rozbawi. To jest rzecz, która ukoi, jak jesteśmy smutni. Pocieszy. To jest rzecz, która szybko dostarczy rozrywkę, jak się nudzimy.
Staram się nie korzystać minimum przez godzinę od wstania z telefonu. Przed snem różnie, ale też staram się nie korzystać przed samym pójściem spać, bo później jest problem z zaśnięciem.
Później też są większe problemy ze skupieniem, jak się często korzysta tuż przed spaniem.
Higiena korzystania z internetu to jest podstawa, bo faktycznie FOMO, Fear of Missing Out, który jest fenomenem, że coś mnie ominie, coś przegapię i to będzie straszne, jak ja to przegapię, powoduje, że my non-stop patrzymy na ten telefon, co sprawia, że nie jesteśmy w stanie na przykład w pełni uczestniczyć w rozmowie, idziemy sobie do restauracji, ludzie wyciągają telefon i on leży na stoliku. Naprawdę bardzo polecam taki sobie trening zrobić, żeby na przykład na jeden dzień wyłączyć powiadomienie na wszystkich grupach i zobaczyć, co nam to robi. I się okazuje, że na końcu dnia, jak to czytamy, to naprawdę nas tam wiele nie ominęło.
Macie taki odruch, że chcecie ciągle sprawdzić?
Myślę, że dużo ludzi tak ma i ja również do nich należę, ale na przykład jak coś robię, to włączam tryb skupienia, aby powiadomienia nie przychodziły, to pomaga.
Kiedy uczę się albo próbuję się skupić, to te powiadomienia rzeczywiście rozpraszają. Wyciszenie telefonu albo nawet położenie go w jakimś miejscu, w którym go nie będziemy słyszeć, jest bardzo przydatne.
W cyfrowym świecie.
Co młodzi ludzie robią online? Z badania Nastolatki 3.0 wynika, że w internecie szukają przede wszystkim rozrywki. Ale co czwarty nastolatek deklaruje, że ogląda tak zwane patostreamy. Taki sam odsetek przyznaje się do codziennego oglądania filmów czy zdjęć pornograficznych online. 14% spotkało się na żywo z osobą dorosłą poznaną w internecie. Niemal 40% nastolatków doświadczyło wyzwisk w sieci. Co czwarty deklaruje, że był ośmieszany lub poniżany. Przy czym prawie 60% rodziców twierdzi, że ich dzieci nie spotkały się z przemocą online. Młodzi ludzie narażeni są na hejt, dezinformację, grooming, sexting. Pojawiają się zaburzenia snu, ryzykowne zachowania.
To jest cały wachlarz zagrożeń.
Ekspert w zakresie nowych technologii i cyberbezpieczeństwa, Paweł Wałuszko.
Jeden z nich to dezinformacja, która nas otacza, czyli fake newsy, które są celowo wyprodukowane po to, żeby wprowadzić kogoś w błąd. Są też misinformacje, czyli informacje często przekazywane przez osoby nieświadome, które mogą powielać ten fake news, który został wygenerowany. I tutaj jest taki jeden wielki problem, ponieważ młode osoby często też nie mają wytworzonego pełnego procesu przyczynowo-skutkowego, myślenia krytycznego. I ciężko jest odróżnić prawdę od fałszu, ponieważ dobre kłamstwo ma to do siebie, że troszeczkę bazuje na prawdzie. Jesteśmy bombardowani tak naprawdę codziennie informacją i większość osób nie ma czasu na to, żeby to sfakt-checkować, czyli zweryfikować.
Ludzie zatrzymują swoją dociekliwość na czytaniu nagłówków. W konsekwencji wiemy mniej, a jak wiemy mniej, to nie wiemy dokładnie. Jak wiemy to jeszcze, co gorsza, z jednego źródła, to mamy już w głowie pewnego rodzaju wizję świata i przestrzeni, która często okazuje się jednak błędna.
Ty zetknęłaś się z jakimiś dezinformacjami?
Tak, oczywiście. Korzystając z internetu się spotykamy. Moim zdaniem wszystko, co jest w internecie, w pewien sposób świadome czy nieświadome, bo czasami ludzie rozpowszechniają rzeczy, w które faktycznie wierzą. Trzeba patrzeć z przymrużeniem oka na to i myśleć samodzielnie.
Trzeba korzystać z tak najbardziej wiarygodnych źródeł.
Jeżeli chodzi o patotreści, cóż, zachowania szokujące zawsze się sprzedawały i niestety sprzedawać się będą. Łatwo się chwalić tym kontentem, tą treścią, która może kogoś zaszokować. Prawie nikt się nie chwali tym, że później ma poważne problemy prawne.
Kiedyś jak zrobiliśmy jakąś głupotę na lekcji, to pamiętała cała klasa, a potem już się zapominało, bo następna osoba zrobi jakąś głupotę. A w tej chwili takie głupoty zrobione na lekcji zostają w tym internecie, czyli nagranie, jakiekolwiek zdjęcie przerabiane na memy, to jest plaga. Faktycznie dzieci 8-10-letnie, poziom hejtu jest bardzo wysoki.
Młodzi ludzie szczególnie są też narażeni w internecie na niebezpieczeństwo. niebezpieczne zachowania związane z ich seksualnością.
Jest coś takiego jak grooming. Grooming jest to przyzwyczajanie dziecka, zdobywanie empatii emocjonalnej tylko po to, żeby później wykorzystać je na tle seksualnym. Taka osoba atakująca podszywa się pod równowieśnika, żeby zdobyć zaufanie tej młodej osoby. Kolejna rzecz to jest sexting, czyli wysyłanie różnych treści.
No mówimy tu o zdjęciach nagich, półnagich, takich, które w jakiś sposób nas kompromitują.
Dokładnie. Co już raz poszło w eter, taki permanentnie zostanie. I tutaj żadna aplikacja nie może nam zagwarantować bezpieczeństwa. Przecież nic nie stoi na przeszkodzie wziąć drugi smartfon i zrobić zdjęcie ekranu. Jest również coś takiego jak revenge porn. I to jest niestety bardzo perfidne zachowanie. Gdy wchodzimy w nowe relacje, zawsze sobie wyobrażamy, że one będą trwały długo i szczęśliwie. Choć często tak bywa, że tak nie jest. No i później co się okazuje? Osoby, którym zaufaliśmy wysyłając dane zdjęcie lub pewne informacje poufne o nas, może później wysłać nasze zdjęcie do strony internetowej, która dystrybuuje pornografię. Później dowiadujemy się, że jesteśmy gwiazdą jakiegoś portalu, o którym nawet w życiu nie słyszeliśmy.
W cyfrowym świecie.
Internet to już nieodłączny element naszego życia, a młodzi ludzie nie znają czasów bez internetu. I choć są cyfrowymi tubylcami, potrzebują dorosłych jako przewodników po tym świecie. I w tym zakresie rodzice i nauczyciele mogą korzystać nie tylko z różnych rozwiązań technologicznych, ale też szkoleń, warsztatów czy programów przygotowanych między innymi przez Ministerstwo Cyfryzacji, NASK, Polski Instytut Badawczy czy Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
Profilaktyka należy do nas, do dorosłych i nie tylko rodziców, ale też z poziomu szkoły, co możemy zrobić, to możemy zgłosić naszą szkołę do różnego rodzaju programów. Jest bardzo dużo programów edukacyjnych prowadzonych przez różne fundacje, stowarzyszenie, przez ministerstwo również. Promujemy też różne telefony wsparcia, telefony zaufania. Są telefony dla rodziców, dla dzieci, dla nauczycieli.
Możemy ograniczać dostęp dzieci do niektórych aplikacji. Zachęcałbym do ustawienia preferencji rodzicielskich, że na przykład Facebook czy TikTok czy cokolwiek innego nie może być wykorzystywane więcej niż godzinę czy dwie dziennie. Ale nie wszystkie problemy natury technicznej da się rozwiązać technologią.
Niektóre dzieci potrafią świetnie ominąć te aplikacje również na telefonie rodzica. Natomiast pamiętajmy też, że nawet jeżeli my zrobimy jakiekolwiek ograniczenia swojemu dziecku, to dziecko pójdzie do szkoły i pójdzie do znajomych i również obejrzy różne treści. Więc mieć świadomość, że dziecko i tak natrafi na treści niepożądane, rozmawiać, co jest właściwe, co jest niewłaściwe i zawsze mieć baczenie na to, żeby dziecko nam przyszło i powiedziało i nie dawać od razu kary, szlaban na telefon, natomiast rozmawiać, jak to się stało, że ty obejrzałeś, bo wpływ grupy jest bardzo silny. Dlatego bezpieczeństwo i higiena to jest głównie rozmowa z dzieckiem.
Przede wszystkim musimy być uważni jako rodzice. Powinniśmy ustalać zasady korzystania z sieci, limity czasowe, towarzyszyć dzieciom, szczególnie tym najmłodszym, w korzystaniu z sieci.
Teoria społecznego uczenia się mówi o tym, że uczymy się przez obserwację i pierwsze osoby, których nabieramy zachowania, są to zazwyczaj rodzice, opiekunowie. Więc zaczynamy od siebie. Popatrzmy, w jaki sposób my użytkujemy telefon w domu, wtedy, kiedy dziecko jest w pobliżu i co dziecko widzi. I trudno się spodziewać, że dziecko będzie czytało książki i układało klocki, jeżeli rodzic siedzi na kanapie i skroluje swój telefon, często jeszcze tłumacząc, że musi odpisać tu do cioci, tu do babci, że wszystko musi, więc nie ma co się spodziewać, że dziecko tego nie będzie robić, ponieważ dzieci są idealną, taką małą kopią nas samych. To jest taka jedna rzecz, a druga, dobrze byłoby, żebyśmy się interesowali tym, co dzieci robią w telefonie i nawet jeżeli to są rzeczy, które nas totalnie nie interesują. Nawet wydają nam się, mówiąc potocznie już głupie, to obejrzyjmy ten kawałek filmu z tym młodym człowiekiem, nie komentujmy tego, przestań, co za głupoty oglądasz, tylko wytłumaczmy, wiesz co, okej, ale tak w życiu realnym to nie wygląda. I to jest taka profilaktyka oglądania również patotreści jako rodzic, żeby wiedzieć, o czym młodzież mówi, co jest na topie akurat i tłumaczyć dziecku, które rzeczy są szkodzące, a platformy takie jak TikTok naprawdę mają również dużo wartościowych treści, bo są bardzo fajne filmy pokazujące, jak szybko zrozumieć matematykę. Wiem, że młodzież z TikToka uczy się grać na gitarze, więc warto pokazywać, co w tych aplikacjach jest fajnego.
Jeżeli pokażemy, jaki można mieć zysk, korzyść z tego, jak się rozwijać z wykorzystaniem internetu, to jest to zupełnie inna jakość. Tylko dziecko musi mieć nas, dorosłych, jako partnerów, jako osoby, które wskażą im drogę.
Bardzo ważne jest, żebyśmy nie zapominali, że my żyjemy w takim świecie cyfrowym i nie da się od tego uciec, więc to, co jest ważne, to rzeczywiście, żeby optymalnie z niego korzystać, w sensowny, rozwojowy też sposób. Poszukiwanie tego balansu i równowagi jest bardzo ważne.
Tak samo jak internet ma wiele wad, tak samo ma dużo zalet. Jak na przykład porozmawiamy z dziadkiem czy z babcią, jak u nich wygląda edukacja, A jak to jest u nas, to mamy zdecydowanie więcej możliwości i jest to szybsze i prostsze. Tylko trzeba umieć korzystać.
W cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.